Raz, dwa, trzy, hop, skaczemy do Waszyngtonu. Mamy nadzieję, że w basenie jest woda. Pani redaktor Irena Lasota przy telefonie. Dzień dobry.
Dzień dobry. Jeżeli jestem tą wodą, to tak, jestem i to za wielką wodą, tak.
Za wielką wodą. Prezydent Donald Trump powiedział, że ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa w Stanach Zjednoczonych jest bardzo niskie. Czy to zdanie prezydenta podzielają amerykańskie media?
No, powiedziałbym, że media to by mnie tak bardzo nie interesowało, ale zdania prezydenta Trumpa nie podzielają wszyscy specjaliści, to znaczy ludzie zatrudnieni w Center for Disease Control, czyli w chyba najsilniejszym na świecie ośrodku zdrowia, rozpowszechniania się chorób, również minister zdrowia też nie zgadza się z prezydentem Trumpem. Prezydent Trump powiedział coś w rodzaju, że jest 15 zakażonych, z których wszyscy wyzdrowieją i wszystko będzie bardzo dobrze. Więc nawet wedle oficjalnych danych jest 60 osób zakażonych. Natomiast problem polega na tym, że prezydent Trump odnosił się do tego, jakby to był taki nieprzyjemny polityczny problem. Natomiast wszyscy już rozumieją, że jest to problem, natomiast rozmiarów tego problemu nie znamy jeszcze i o tym właśnie mówili dzisiaj specjaliści w media. Trzeba powiedzieć, że media nie są, znaczy mogłyby być dużo bardziej antytrumpowe w tym wypadku, ale widocznie zachowują przyzwoitość. Mianowicie uważają, że jednak sprawa informowania ludzi o tym, czym naprawdę jest koronawirus i co się z nim dzieje, jest ważniejsza niż walka polityczna. A niestety jest tak, że nie za dużo wiemy o tym koronawirusie. Między innymi dlatego, że dopiero niedawno zaczął się rozpowszechniać w krajach, do których można mieć zaufanie, co najmniej, że dane, które podają, są prawdziwe. Mam na myśli Włochy, które w tej chwili mają największą w krajach zachodnich epidemię, czy najwięcej zachorowań, czy ludzi, którzy są pozytywni, znaczy mają tego wirusa. Natomiast niektóre dane z innych krajów wzbudzają panikę. Między innymi Południowa Korea postanowiła zbadać 200 tysięcy, 250 tysięcy ludzi i okazuje się, że jakiś procent już teraz widać, że mają tego wirusa, czy i tutaj specjaliści z CDC, to się nazywa, no mają, że po prostu uważają, że nie należy panikować, tylko że bardzo potrzebny jest zdrowy rozsądek i że nie znamy tego wirusa na tyle, żeby wiedzieć, czy przeciwciała, które ludzie mają, są już przeciwciałami, które sobie wytworzyli przedtem, czy nie. I że najważniejsze jest, jak zawsze w epidemiach, sprawdzać, jak przenosi się ten wirus. I tego to najmniej wiemy. Dzisiaj w Stanach Zjednoczonych po raz pierwszy pojawił się chory, który ani nie podróżował, ani nie spotykał się z nikim, kto podróżował. No i trzeba powiedzieć, że to jest bardzo ciekawe, że właśnie ten jeden pacjent, który prawdopodobnie przeżyje, bo to nie jest wieku, w którym jest najbardziej zagrożony, ale jest to najciekawszy dla epidemiologów przypadek, ponieważ epidemiolodzy muszą przede wszystkim sprawdzić, jak taki wirus się rozpowszechnia, jaką drogą i co go może zatrzymać. To, że w Polsce nie ma żadnych jeszcze zachorowań, jest bardzo dobrze, jest bardzo dobre, ale nie świadczy to o tym, że gdyby na przykład nie zbadać 100 tysięcy osób, które były gdzieś na lotnisku, nie znajdzie się nosiciela tego wirusa, co wcale nie znaczy, że nosiciel tego wirusa musi jednocześnie być osobą, która zachoruje. Więc ja się zgadzam z tym, że politycy powinni jak najmniej się w tej sprawie wypowiadać, a powinni się wypowiadać specjaliści i zaś ministrowie zdrowia w różnych krajach, przeważnie są do tego kwalifikowani.
Jak, w jaki sposób epidemia, szczególnie w Chinach, przekłada się na gospodarkę i jakie są przewidywania ekspertów w dziedzinie gospodarki, amerykańskich ekspertów?
No więc tutaj muszę powiedzieć, że na początku było coś bardzo dziwnego, mianowicie chyba sekretarz handlu czy sekretarz skarbu powiedział na początku epidemii, że widzicie, myśmy przewidzieli, że spadną obroty z Chinami na niekorzyść Chin i ta epidemia jakby temu sprzyja, no ale potem się okazało, że to, co prezydent Trump uważa za swój największy sukces, czyli wysokie notowania giełdowe, nagle giełda zaczęła się załamywać i wtedy, znaczy giełda się załamuje i z tego powodu, że Chiny w tej chwili w dużej części zamarły ekonomicznie, gospodarczo, ale też to, że inne kraje muszą zwolnić swoją gospodarkę, ponieważ to nam pokazuje, być może ten kryzys jest, do tego się przyda, że zobaczymy, jak bardzo światowa gospodarka zależna jest od Chin. No na przykład weźmy sprawę maski na twarz, które wedle jednych coś mogą zapobiegać, wedle innych nie. Ale na przykład Stany Zjednoczone chciałyby w tej chwili puścić na rynek 300 milionów masek, ale ich nie ma. Dlatego, że część tej maski, nie wiem, czy chodzi o tasiemki, czy chodzi o jakąś jedną część, jest produkowana tylko, czy było przede wszystkim w Chinach i dlatego Stany być może zaczną produkować swoje maski, nie made in China, kiedy już będzie po epidemii. Więc to jest jeden z tych przykładów, ale mówimy też i o samochodach, o komputerach, o właściwie, no nie ma w tej chwili krajów na świecie, których gospodarka nie jest związana jakoś z Chinami. Niewykluczone, że jeżeli epidemia potrwa jeszcze kilka dni, a zwłaszcza kilka tygodni, to rzeczywiście cała gospodarka światowa się zwolni i na to właśnie giełda zwykle jest tak, no patrzy w przyszłość i to, że zaczęło się pewne zwolnienie ekonomiczne, obniżyło notowania na giełdzie i specjaliści, jak zawsze w momentach kryzysu, nie bardzo wiadomo, czy specjaliści są dostatecznymi specjalistami, ale oceniają, że giełda będzie spadać i że to może też obniżyć notowania prezydenta Trumpa. To jest o tyle ironiczne, że przecież normalny człowiek, który, znaczy główni wyborcy Trumpa, nie są tymi, którzy mają najwięcej, którzy są, grają na giełdzie, tylko mówi się im, czy oni myślą, że jeżeli giełda ma wysokie notowania, to znaczy, że gospodarka idzie doskonale.
A czy coś się mówi na temat szczepionki?
No, to właśnie, prezydent Trump, no jakoś pan redaktor mnie wpuszcza, żebym ja zawsze powiedział coś złego na mojego prezydenta Trumpa. Prezydent Trump powiedział dzisiaj na konferencji prasowej, na swoim briefingu, że no już jesteśmy na najlepszej drodze i już bardzo niedługo będzie szczepionka. Natomiast wszyscy specjaliści najbardziej optymistyczni mówią, że za rok mniej więcej może być szczepionka, ale może też i nie być przez dłuższy czas, ponieważ to znowu myślę, że byłoby warto, żeby słuchacze usłyszeli te różne rzeczy od kogoś, kto jest prawdziwym, znaczy jest specjalistą, jest wirusologiem czy epidemiologiem. Wirusy w początkowej fazie, na przykład tak jak ten wirus, koronawirus, są bardzo agresywne i nieznane są ich dokładne zachowania. Bo ja próbowałam się właśnie troszkę więcej dowiedzieć. Wirusy po to, żeby przeżyć, no muszą też się zaadoptować, a my i one się zmieniają, więc problem z tym jest, że ten koronawirus zmienia się i wiadomo, że się będzie zmieniał. Największa nadzieja jest w tym, że wirusy, podobno w odróżnieniu od bakterii, dobrze im się wiedzie w zimnie, więc im szybciej przyjdzie wiosna albo globalne ocieplenie, tym większe są szanse na to, że wirus no co najmniej pójdzie w uśpienie do następnych mrozów.
Czy wirus też by zajrzał do kampanii wyborczej demokratów, do prawyborów? Co tam się dzieje w obozie przeciwników Donalda Trumpa?
No znowu, jeżeli to odpowiedź na to, że czy mówili o tym wirusie, mówili, ale nie mieli nic specjalnego do powiedzenia. Natomiast ostatnia debata, która się odbyła 2 dni temu, no prawie robiła wrażenie, jakby wirus gdzieś dotknął niektórych z kandydatów, zwłaszcza Bernie Sandersa. No Bernie Sanders jest w tej chwili na ustach wszystkich, no bo tak, z jednej strony tych kandydatów no, było 17, teraz powiedzmy jest 8, ale naprawdę chyba tylko dwoje kandydatów z Partii Demokratycznej, może troje, ma jakieś szanse przeżycia jeszcze przez następny tydzień, to znaczy 3 marca są te prawybory, mega prawybory w kilkunastu stanach i nie wyklucza się, że odpadnie paru kandydatów. Natomiast akcje Bernie Sandersa bardzo idą w górę. Znaczy jego procenty w badaniach opinii publicznej i w związku z tym zaczęto coraz bardziej zwracać uwagę i słusznie na to, kim jest Bernie Sanders. No perspektywa, że w listopadzie będzie Trump przeciwko Bernie Sandersowi, spędza sen z oczu wielu demokratom i wielu ludziom, ponieważ nie wszyscy są albo demokratami, albo republikanami, tylko po prostu mogą być normalnymi obywatelami. I to, co na przykład ludzie interesujący się polityką wiedzieli, to teraz dowiadują się o tym szersze rzesze. Sanders nie jest po prostu lewakiem, to jest trockista, to jest człowiek, który miał 40 lat możliwości przyłączenia się do nurtu demokratycznego czy do partii demokratycznej, ale w różnych kombinacjach różnych deklarował się, czy przyłączał się do tak jakichś nieznanych radzkich grup i wyskoczyło 2 dni temu czy 3 dni temu to, gdy w wywiadzie no właściwie pochwalił Fidela Castro, to znaczy pytano go o Kubę, na co Sanders powiedział, no ale tam zlikwidowano analfabetyzm czy coś takiego. I tutaj trzeba powiedzieć, że reakcje były różne, ponieważ ludzie troszkę się boją krytykować za bardzo komunizm czy lewactwo, ale właśnie kandydat, który nie ma żadnej szansy, ale być może jest z nich najinteligentniejszy, czyli tak zwany mer Pete Buttigieg, najlepiej mu odpowiedział właśnie, mówiąc, że to jest klasyczny sposób chwalenia dyktatur, ponieważ każda dyktatura coś ma takiego, za co można ją pochwalić. I jakoś wyciągnął właśnie ten lewacko-trockistowskie myślenie Sandersa. Sanders strasznie się denerwuje teraz w tych na tych debatach, ale mimo to, a może dlatego właśnie, jego popularność rośnie i chyba najważniejsze, bardzo ważne będzie też obserwowanie prawyborów w Południowej Karolinie w sobotę, ponieważ jeżeli tam Bernie Sanders jakoś będzie miał dużo lepsze wyniki niż były wiceprezydent Joe Biden, to być może znaczy, że Sanders będzie zwycięzcą aż do prawyborów.
Będziemy obserwować. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję. Dobrego dnia.
Waszyngton zasypia, a my budzimy się w poranek. Wnet trwa Irena Lasota prosto z Waszyngtonu. Na zegarze godzina 7:32.